Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, a prokurator generalny zlecił śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa. To reakcja na doniesienia Gazety Wyborczej, która podała, że szef KNF-u Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Tak według Wyborczej twierdzi właściciel banku Leszek Czarnecki. Bankier nagrał tę ofertę i dopiero ponad pół roku później zawiadomił prokuratora. W związku z tym premier wezwał szefa KNF-u do wyjaśnień. Ten złożył rezygnację z pełnionej funkcji. O tym, że dymisja Marka Chrzanowskiego została przyjęta, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
W obecnej sytuacji, dbając o wiarygodność i powagę urzędu, to było jedyne sensowne wyjście. Natomiast niezależnie od złożonej dymisji, ta sytuacja, która została opisana przez media, musi zostać wyjaśniona w 100%. No i w zależności od tego, jakie będą ustalenia poczynione przez stosowne służby i prokuraturę, tak będą podejmowane dalsze kroki.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że polecił wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-u.
Wskazałem wstępną kwalifikację prawną, to jest artykuł 231 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Jest to wstępna kwalifikacja, która w trakcie prowadzonego śledztwa może ulegać zmianie. Poprosiłem też, aby to postępowanie było prowadzone wspólnie przez Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Katowickiej Delegatury z Centralnym Biurem Antykorupcyjnej. Jestem w tej sprawie już po rozmowie z koordynatorem służb specjalnych oraz panem Ernestem Bejdą, dlatego te działania będą prowadzone w sposób intensywny.
Minister Zbigniew Ziobro dodał, że prokuratura prowadzi też postępowanie wobec niektórych podmiotów z grupy Getin i jest zainteresowana działaniami jej wiodącego właściciela Leszka Czarneckiego. A we wtorek wieczorem w KPRM odbyła się odprawa premiera z szefami służb oraz ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na temat sprawy zarzutów sformułowanych wobec byłego szefa KNF-u. Prawo i Sprawiedliwość oraz bezpartyjni samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku. To siódme województwo, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło rządzić. Samodzielną większość Prawo i Sprawiedliwość ma w sześciu województwach. W innych regionach szuka koalicjantów. Politycy PO, PSL-u oraz SLD wykluczyli zawiązywanie sojuszy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na konferencji w Sejmie powiedział dziś, że porozumienie zawarte na Dolnym Śląsku jest szansą na rozwój tego regionu.
Bardzo się cieszymy, że to porozumienie jest nie tylko szansą na rozwój Dolnego Śląska, ale również dowodem na to, że w Polsce ponad podziałami politycznymi można rozmawiać o tym, co jest dobre dla regionu, co jest dobre dla mieszkańców. Bo choć różnimy się politycznie, to cel mieliśmy ten sam. Dobro mieszkańców.
Zgodnie z umową kandydata na marszałka województwa dolnośląskiego i dwóch członków zarządu mają zaproponować bezpartyjni samorządowcy. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość będzie miało prawo zaproponować dwóch wicemarszałków i przewodniczącego sejmiku. W tegorocznych wyborach do sejmiku dolnośląskiego bezpartyjni samorządowcy zdobyli 6 mandatów i stali się kluczowym ugrupowaniem do ewentualnej koalicji. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku. Z kolei Koalicja Obywatelska ma 13 radnych. Pozostałe 3 mandaty przypadły Regionalnemu Komitetowi oraz PSL-owi. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłuchała Michała Kanownika, prezesa Zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT Cyfrowa Polska.
Prawie 2 miliardy złotych tylko w kontekście telefonów komórkowych stracił w 2013 roku Skarb Państwa w wyniku działań wyłudzaczy VAT. Zeznający przed Sejmową Komisją Śledczą Michał Kanownik w 2013 roku alarmował resort finansów o zjawisku wyłudzania VAT w sektorze elektroniki. Z zeznań świadka wynika, że resort finansów o tym zjawisku dowiedział się dopiero od Związku Importerów i Producentów. Władze ministerstwa nie zajęły się same analizą problemu, ale poleciły jej przeprowadzenie zarządzanemu przez Kanownika związkowi. Świadek wskazał na opieszałość resortu w walce z problemem i zarzucił brak realnej woli jego rozwiązania.
Nigdy nie było ze strony resortu finansów propozycji, koncepcji innych rozwiązań, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego. Jedyne opcje trzy, które były na stole albo były w realizacji, były właśnie zwiększone kontrole skarbowe, o których pan poseł stwierdza, co tłumaczyliśmy, że nie mają najmniejszego sensu z uwagi na specyfikę tego procederu, oraz dwa narzędzia, które myśmy proponowali od samego początku, czyli mechanizm VAT-u odwróconego oraz solidarna odpowiedzialność na towary, które nie da się na dzień dzisiejszy objąć tymże mechanizmem. Jeśli chodzi o kontrolę skarbową, nie da się z karuzelą VAT-ową walczyć kontrolą skarbową, gdyż kontrola skarbowa zawsze będzie spóźniona.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT zakresem swoich prac objęła lata 2007-2015. Szacuje się, że w tym czasie Skarb Państwa w wyniku działalności oszustów podatkowych stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Senacie odbyło się we wtorek piąte posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Jej członkowie dyskutowali m.in. o reprezentacji środowisk polonijnych w polskim życiu politycznym. W trakcie posiedzenia opiniowana była też propozycja zmiany konstytucji polegająca na zwiększeniu liczby senatorów o dwóch przedstawicieli Polonii. Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, mówi, że ta idea spotkała się z dużym poparciem praktycznie wszystkich członków Rady Konsultacyjnej.
Jest to oczywiście dla nas bardzo duża sprawa, że tak wielka, ogromna reprezentacja Polonii, że będzie posiadała swoich tutaj reprezentantów, swoich senatorów. Oczywiście co do szczegółów, to jeszcze nie wiadomo. Jest konkretny projekt, no w tej chwili analizujemy to, natomiast no muszę powiedzieć, że wszyscy tutaj poparli tą sprawę, żeby Polonia miała swoich reprezentantów w Senacie. Jest to piękna sprawa i za to jesteśmy niebywale wdzięczni marszałkowi Senatu, panu Stanisławowi Karczewskiemu, który tutaj forsuje tą sprawę, który doprowadził do opracowania tego całego projektu.
Polonijna Rada Konsultacyjna przy obecnym marszałku Senatu została powołana w 2015 roku. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Polskim obowiązkiem i szansą jest rozwijanie globalnej polityki zagranicznej, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister dodał, że cały świat jest dzisiaj partnerem Polski i Polska chce być dla całego świata partnerem. W Sejmie odbył się trzeci dzień Azji i Pacyfiku. Uczestniczyli w nim m.in. obok ministra Szczerskiego szef MSZ Jacek Czaputowicz, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz naukowcy i przedsiębiorcy. Obrady dotyczyły m.in. wyzwań dla bezpieczeństwa i porządku międzynarodowego, a także szans i wyzwań dla Polski w regionie Azji i Pacyfiku. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski w przemówieniu wskazał, że na relacje między Polską a regionem Azji i Pacyfiku składają się dwa komplementarne filary – gospodarka i bezpieczeństwo. W obu tych obszarach mamy znaki nadziei i znaki niepokoju, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.
Znaki nadziei w relacjach gospodarczych z tym regionem to rzeczywiście możemy wskazać na wzrastającą aktywność i obrót handlowy, na rosnącą ilość przedstawicielstw handlowych, biznesowych Polski w regionie. Na tym, że wskazałbym także na to, że nie mówimy wyłącznie o kwestiach handlu, ale także, co ważniejsze, i o tym szczególnie pan prezydent mówi często i to podkreśla, także wzajemnych inwestycji, w tym inwestycji polskich w regionie Azji i Pacyfiku i firm z tego regionu w Polsce. I mówiąc o inwestycjach, nie mówię o zakupach, bo nam zależy na inwestycjach, czyli na wzajemnie korzystnych współpracy w tworzeniu nowych miejsc pracy, w tworzeniu nowych przedsiębiorstw.
Z kolei za znak niepokoju w tej kwestii prezydencki minister uznał nierozwiązane wciąż konflikty i napięcia w regionie Azji, w tym problem migracji oraz kwestie przestrzegania światowych standardów praw człowieka. W Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie wierni modlili się we wtorek w intencji pokoju w Europie, solidarności i jedności. To wszystko w ramach inicjatywy Modlitwa bez granic dla niepodległej. Wydarzenie zainaugurowała msza święta. Po Eucharystii modlitwa była kontynuowana przed Najświętszym Sakramentem. Zgromadzeni dziękowali Trójcy Świętej za pokój w Europie oraz prosili o rychłą beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana. To właśnie on po wojnie rozpoczął misję budowania wspólnoty narodów Europy. przypomniał profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. Jak dodał, modlitwa w intencji ojczyzny to odpowiedź na wezwanie tego sługi Bożego.
Ta modlitwa z jednej strony ma właśnie służyć odbudowie takiej duchowej naszej ojczyzny, a jednocześnie uzyskujemy od sługi Bożego Roberta Szumana takie właśnie wezwanie, żeby Polska, tak jak potrafiła, umiała walczyć o wolność i uzyskanie wolności Polski, tak w tej chwili może walczyć o jakby uzyskanie niepodległości, tak to nazywamy właśnie Europy, niepodległości, czyli wyzwolenia się spod właśnie tych kierunków takich negatywnych, jakichś neoliberalnych, jakichś takie, które po prostu idą w kierunku zabijania dzieci nienarodzonych.
Pierwsza modlitwa bez granic miała miejsce 13 maja 2018 roku podczas Europejskiego Festiwalu Szumana w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Od tego czasu co miesiąc modlitwa była kontynuowana w Kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Głównym organizatorem modlitwy bez granic dla niepodległej jest Instytut Myśli Szumana. Inicjatywa będzie odbywała się 13 każdego miesiąca przez najbliższe 100 miesięcy. Coraz bliżej powstania stałych baz USA w Polsce. Znaczącym krokiem na tej drodze może być wspólny list ambasadorów USA Georgette Mosbacher i ambasadora Polski w Waszyngtonie Piotra Wilczka, opublikowany na łamach Rzeczpospolitej i jednego z amerykańskich dzienników. Dyplomaci wskazują w piśmie, że Kongres USA i Pentagon rozważają zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a Polska jest gotowa zapewnić znaczące środki, by wesprzeć te wysiłki. Dzięki tej deklaracji ambasadorów ważniejsza obecność wojsk amerykańskich staje się wspólnym celem obu krajów, czytamy w prasie. Szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł PiSu Michał Jach, mówi, że cieszy każda taka inicjatywa.
Bo to wzmacnia przekaz i jest jakby dodatkowym głosem politycznym i to ważnym głosem politycznym na ten temat, tym bardziej, że przecież wiemy, że ambasador Mosbacher jest bliskim współpracownikiem od lat z prezydentem Trumpem. No, ja jestem takim optymistą i trzymam kciuki, bo w tej chwili decyzja w największym stopniu zależy od tych prac w Pentagonie. A wiem, że oficerowie amerykańscy bardzo pozytywnie się o tym wypowiadają, bo oni widzą konieczność taką.
Obecnie z dwudniową wizytą w USA przebywa szef MONU Mariusz Błaszczak. Minister będzie rozmawiał z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem o budowie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Polski rząd podejmuje też starania mające na celu utworzenie tak zwanego Fort Trump. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że mogłoby to być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów. Amerykański Kongres z kolei zobowiązał szefa resortu obrony do przedstawienia nie później niż do 1 marca 2019 roku raportu oceniającego wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych USA. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata nad budżetem wspólnoty na lata 2021-2027 i priorytetów budżetowych Parlamentu Europejskiego po 2020 roku. Wielu europosłów skrytykowało projekt Komisji Europejskiej, sprzeciwiając się m.in. cięciom w polityce spójności i rolnictwie. Apelowali o przyjęcie propozycji Parlamentu Europejskiego. Chcą oni, by górny pułap wydatków był określony na poziomie 1,3% dochodu narodowego brutto do 27 krajów Unii Europejskiej. Komisja proponuje wskaźnik na poziomie 1,14% DNB. W ciągu roku to aż 200 miliardów euro. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk wskazał na potrzebę korekty założeń budżetu. Ocenił, że nowe projekty są finansowane kosztem państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Komisja niestety zaproponowała taki wariant, dodanie paru nowych priorytetów, tak jak ochrona granic zewnętrznych, poprawa bezpieczeństwa, wsparcie dla krajów południa Europy, które przyjęły na siebie tę falę imigracyjną i oczywiście z tymi dodatkowymi priorytetami można się zgodzić, ale one nie mogą być finansowane kosztem krajów, no głównie Europy Środkowo-Wschodniej. To jest zwyczajnie nie do przyjęcia i temu będziemy się sprzeciwiać, więc podniesienie tego limitu daje większą swobodę w kształtowaniu tego budżetu i ograniczenie tych wcześniej zaproponowanych cięć.
Polityka spójności, której Polska jest obecnie największym beneficjentem, a także wspólna polityka rolna, dalej będą największymi częściami unijnej kasy. Według przedstawicieli Komisji Europejskiej cięcie w polityce spójności ma wynieść 7%, natomiast w rolnictwie około 5%. Na środę zaplanowano głosowanie nad propozycją Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na lata 2021-2027. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.